Młoda, atrakcyjna kobieta, no to ją porywamy. Handlem ludźmi nie zajmują się amatorzy.
W Polsce jest handel ludźmi i to na zadziwiającą skalę.
No co robić? Unikać sytuacji, które mogą się przekształcić w sytuację bardzo groźną i niebezpieczną.
Tu masz zdjęcia twojej siostrzyczki, wiemy gdzie ona chodzi do szkoły, więc teraz tutaj zostajesz z nami w Egipcie.
Że ci ludzie nie żartują. Wycięcie komuś nerki i poszukiwanie klienta dla tej nerki.
Te groźby są egzekwowane faktycznie?
Ryzyko, że coś się stanie najbliższym, jest bardzo wysokie. To jest przestępstwo, które wymaga świetnej organizacji, wymaga brutalnego traktowania i ofiar, ale także otoczenia ofiar. W tym konkretnym momencie w Polsce jest około 200 tysięcy osób, której ich swoboda podejmowania decyzji jest dość zasadniczo ograniczona. Kim trzeba być, żeby zabrać matce dziecko jako zastaw? A ona ma pracować, bo jeśli nie będzie efektywnie pracować, to dziecku stanie się krzywdą. Doprowadzenie do sytuacji, w której ofiara non-stop się boi. Handel ludźmi to nie tylko przestępstwo, to także naruszenie szeregu praw człowieka.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Rolls-Royce'a i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Rolls-Royce'ie.
Profesor Zbigniew Lasocik, profesor nauk prawnych i kryminologii, kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi, autor ponad 110 publikacji naukowych, ekspert ONZ, Rady Europy oraz Komisji Europejskiej. Ruszajmy! Witam Was serdecznie, tutaj Maciej Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Rolls-Royce i dzisiaj zaprosiłem człowieka, który może powiedzieć o temacie, o którym się w ogóle nie mówi, a analizując różnego rodzaju liczby i doniesienia jest szokująco, że powinno się tak naprawdę o nim mówić, tak tutaj w Polsce, nie gdzieś tam na drugiej półkuli, tylko tutaj. I dlatego jest z nami profesor Zbigniew Lasocik.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
I tak jak mówiliśmy przed włączeniem kamery, żartując wprawdzie, że nie spotkaliśmy się dla przyjemności, ale niestety dzisiaj w zasadzie temat nie będzie przyjemny, ale jest bardzo, bardzo społecznie ważny. Będziemy mówić o handlu ludźmi, o tym, że w Polsce jest handel ludźmi i to na zadziwiającą skalę. Więc to ja może prowokacyjnie zapytam, bo ja już się z tymi liczbami zapoznałem i wcześniej, i tutaj w tym raporcie, który mi pan przyniósł, ale ja prowokacyjnie zapytam, tak jak mógłby zapytać przeciętny Polak, który w temacie nie siedzi, że tak powiem. Po co w ogóle o tym gadać? No jesteśmy w Warszawie, Polska, jeden z najbezpieczniejszych krajów, co najmniej Europy, jeśli nie świata. To jakieś są niszowe rzeczy, handel ludźmi to przecież to gdzieś może w Tajlandii trzeba uważać, jak się człowiek za dużo napije, żeby gdzieś tam się nie obudził bez nerki i tak dalej. Czy jest handel ludźmi w ogóle w Polsce? Czy jest o czym gadać?
Jest. Jesteśmy w centrum Warszawy i tak sobie próbuję teraz wyobrazić, że gdybyśmy wyrysowali koło o promieniu 3 kilometrów, to prawdopodobieństwo, że w tym obszarze znajdzie się ofiara handlu ludźmi lub pracy przymusowej, jest gigantyczne. To jest taka skala zjawiska. Ona może być mierzona na dwa sposoby. Po pierwsze szacunkami, ponieważ to jest przestępstwo, o którym w gruncie rzeczy wiemy niewiele, w związku z tym skalę tego zjawiska głównie szacujemy. I te międzynarodowe szacunki, dość wiarygodne, którym my, kryminologowie, ufamy, mówią o tym, że w skali świata to jest około 50 milionów ludzi. Ale te szacunki są także robione dla poszczególnych krajów i nasz udział, jeśli można by tak nieładnie powiedzieć, w tym cieście jest dość pokaźny, bo jest szacowany na poziomie 200 tysięcy osób. Czyli można by powiedzieć, że w tym momencie, kiedy my sobie tutaj rozmawiamy, a Państwo nas słuchacie, w tym konkretnym momencie w Polsce jest około 200, szacuje się tam, że ponad 200 tysięcy osób, które są w jakiejś formie zniewolenia. Są w jakiejś sytuacji, w której ich swoboda podejmowania decyzji, ich autonomia jest dość zasadniczo ograniczona. To jest jeden sposób mierzenia problemu. A dlaczego powinniśmy o tym problemie mówić także z innych powodów? Otóż handel ludźmi to nie tylko przestępstwo, jak pan powiedział, ale to także naruszenie szeregu praw człowieka. A zatem każdy, kto jest ofiarą tego przestępstwa, jest także ofiarą naruszenia praw, szeregu praw. W tym prawa do wolności, prawa do autonomii, godności i tak dalej, i tak dalej. Nie wymieniajmy ich. I teraz praw człowieka nie mierzymy ilościowo. Naruszenie praw choćby jednego człowieka sprawia, że po stronie państwa i po stronie społeczeństwa rodzi się naturalny obowiązek przeciwdziałania takim sytuacjom. Jeśli jesteśmy w stanie wykazać, że choćby jedna osoba padła ofiarą tego przestępstwa w Polsce, to już jest ten drugi bardzo ważny powód, dla którego powinniśmy się tym problemem zająć. A to, że takie osoby są, co do tego nie ma wątpliwości, ponieważ nawet te nasze niewielkie osiągnięcia w zakresie ścigania handlu ludźmi już jednoznacznie pokazują, że są sprawy karne, są ofiary, są sprawcy, ludzie trafiają do więzienia, ludzie uzyskują pomoc organizacji pozarządowych, państwa. Krótko mówiąc, to są te dwa powody, dla których uważam, że należy mówić o tym problemie, bo jest to, i to będzie trzeci powód, jedno z najtrudniejszych i najważniejszych wyzwań dla naszej cywilizacji na najbliższe 10-15 lat.
Jak znaleźć pomysł na biznes? Już wkrótce, w środę, 2 października o 20 poprowadzę dla Ciebie live'a, gdzie powiem Ci, jak testuje się pomysł na biznes przed wtopieniem pieniędzy i czasu w testowanie czegoś, co by tak naprawdę nie miało prawa zadziałać, i pokażę Ci 10 konkretnych pomysłów biznesowych, które mają prawo zadziałać i które są po prostu dobre, ponieważ ludzie bardzo często zastanawiają się, na czym robić pieniądze, jaki robić biznes, co oferować, co sprzedawać, i właśnie na to dam Ci 10 odpowiedzi podczas tego live'a. Dlatego kliknij linka pod tym nagraniem i zarezerwuj swoje miejsce po to, żeby dowiedzieć się, jak znaleźć dobry pomysł na biznes. To są mocne słowa, ale temat jest faktycznie mocny i liczba 200 tysięcy przeraża w kraju 38-milionowym czy 37 może niebawem. No to teraz tak, zanim byśmy przeszli do tego, gdzie najłatwiej o handel ludźmi, gdzie go znajdziemy, jakie on przybiera formy, to może byśmy zaczęli od tego, gdzie go raczej nie znajdziemy, a tu odnoszę się do powszechnego mitu. Te słynne historie, że komuś dziecko zaginęło w centrum handlowym i znaleziono już w łazience z wyrysowaną mazakiem nerką, która miała być gotowa do usunięcia i tak dalej, czy w pociągu się ktoś obudził bez jakiegoś narządu. To, jak rozumiem, to faktycznie nie w tym kraju.
To wkładamy między bajki tego typu historie z bardzo prostego powodu. Handel narządami czy tkankami ludzkimi jest bardzo silnie związany z transplantologią. Transplantologia, rozwój transplantologii jest imponujący i tu nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast problem z przeszczepami narządów polega na tym, że musi być bardzo, bardzo wysoki poziom zgodności tkankowej czy jakiejkolwiek innej, nie wchodźmy w szczegóły. Ergo wycięcie komuś nerki i poszukiwanie klienta dla tej nerki nie ma najmniejszego sensu, bo to po prostu jest nielogiczne. Tu te procesy dopasowania trwają często bardzo długo, żeby narząd, który zostanie pobrany, właściwie został, żeby zagwarantować mu najwyższy poziom akceptacji ciała biorcy. W związku z tym wycinanie komukolwiek, jakiegokolwiek narządu, nie mając do dyspozycji informacji na temat potencjalnego biorcy, nie ma najmniejszego sensu. W związku z tym no, tego typu historie trzeba jednak wkładać między bajki. Co nie znaczy, że ludzie nie są porywani po to, żeby pozyskać od nich narządy, ale wtedy ten proces przebiega zupełnie inaczej. Takich ludzi się porywa i szuka się dla nich ewentualnych biorców. Czyli można powiedzieć inaczej. Jest kategoria biorców, którym jest wszystko jedno, skąd będzie ten narząd, byle tylko wszczepić go mnie, ja mam na to pieniądze, daję wam te pieniądze do dyspozycji, a wy macie znaleźć człowieka, który będzie pasował. I takich ludzi się porywa, sprawdza się, testuje. Jeśli ta zgodność zostanie uzyskana, wtedy można mówić o porywaniu ludzi, o porywaniu człowieka na potrzeby transplantologii, transplantacji narządu. Ale to jest margines. Ważny i znowu to są, na stawce są prawa człowieka, ale jeśli chodzi o skalę zjawiska, to to jest margines marginesów w porównaniu z tym, co możemy powiedzieć o pracy przymusowej, bo to jest w tej chwili, jeśli chodzi o skalę, to jest najważniejszy problem i handel ludźmi, najczęściej w celu eksploatacji cudzej seksualności. Tak najogólniej powiedzmy.
To jeszcze zanim ten temat narządów byśmy spięli taką klamrą, bo zastanawiam się, czy teraz ktoś z naszych widzów drogą jakiejś tutaj dedukcji nie stwierdzi, że skoro musi być tak duża zgodność, to może niebezpiecznie jest być tak generalnie dawcą krwi na przykład, albo w jakiejś bazie szpiku kostnego, bo jest wtedy jakaś baza, w której są jakieś prywatne nasze dane i ktoś, kto mógłby mieć do takiej bazy dostęp nieuprawniony oczywiście, czy skorumpowany, no to czy to nas naraża jakkolwiek, czy takich historii nie ma i to jest bardziej science fiction?
Wiele, wiele lat temu zrobiliśmy taką sesję naukową na temat zagrożenia handlem narządami w Polsce i w tej sesji uczestniczył świętej pamięci profesor Witold Rowiński, który był wybitnym polskim transplantologiem, jednym z twórców polskiej transplantologii. I on wtedy mówił nam wielokrotnie, pamiętajcie, że tak długo jak długo w Polsce będzie ten system rejestracji wszystkich zdarzeń medycznych, będzie tak skuteczna kontrola sal operacyjnych, chirurgia będzie pod tak silnym parasolem państwa, w Polsce możemy oddychać spokojnie, że w zasadzie masowy problem handlu narządami nam nie grozi. Ja nie jestem specem od kwestii medycznych czy ochrony zdrowia, ale moim zdaniem nic w tej kwestii, jeśli chodzi o nadzór nad salami, nic takiego złego w Polsce się nie wydarzyło. Czasami wręcz przeciwnie, mówimy, że te sale stoją puste i nie pracują na siebie, ale to jest inna kwestia. Natomiast moim zdaniem nie zdarzyło się w Polsce nic takiego, co by mogło spowodować, że ktokolwiek, kto chce oddać krew albo zgłasza się jako potencjalny bliźniak czy dawca szpiku, żeby temu człowiekowi cokolwiek groziło ze strony przestępców. Tak długo, jak długo państwo jest wiarygodne, a myślę, że nasze państwo jest, tak długo, jak długo służba zdrowia powszechnie krytykowana, ale dba o bezpieczeństwo naszych danych, tak długo myślę, że tego typu obawy są zupełnie nieuzasadnione.
To teraz pociągnąłbym to tylko w takim razie turystycznie. Jeżeli Polak wyjeżdża za granicę, to gdzie powinien najbardziej uważać w tym konkretnym kontekście?
Wszędzie. Wszędzie. Nie ma czegoś takiego. Oczywiście są takie kraje, no, znowu wspomniana przez pana Tajlandia. Tajlandia jest krajem, który jest określany takim rajem usług seksualnych. Krajem, do którego jeździ się po to, żeby zaspokajać potrzeby seksualne. Tak długo, jak długo są to, powiedzmy, dorośli ludzie, którzy korzystają z usług dorosłych ludzi, możemy powiedzieć, ocenie podlega tylko kwestia moralna, etyczna. Chcemy, nie chcemy, czy nam się to podoba, czy nie, czy to fair, czy nie fair. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy pojawiają się dwa negatywne zjawiska. Po pierwsze, kiedy wykorzystujemy osobę, która jest w jakimś sensie pozbawiona autonomii, czyli ona nie jest nie ma możliwości decydowania sama o sobie, czyli może być to dorosła osoba, która jest w jakiejś formie zniewolenia, bo istotą handlu ludźmi jest zniewolenie, czyli pozbawienie autonomii, a po drugie, kiedy mamy do czynienia z dzieckiem. I świat zaczyna sobie coraz lepiej z tym problemem radzić, ponieważ linie lotnicze coraz częściej sięgają po taki bardzo ciekawy instrument, mianowicie jeśli obsługują kraje, które mają właśnie taki negatywny PR, jakbyśmy powiedzieli, jeśli chodzi o właśnie handel usługami seksualnymi, takie raje seksualne, a szczególnie jeśli chodzi o wykorzystywanie dzieci, wtedy kampanie informacyjne rozpoczynają się już na pokładzie samolotów. I niektóre linie lotnicze już wyświetlają filmy bądź rozdają ulotki mówiące, no jeżeli jedziesz, oczywiście nie chcemy cię dotknąć, ale jeśli jedziesz do tego kraju X, po to, żeby zaspokoić swoje dość wyrafinowane, nazwijmy je, potrzeby seksualne, to zastanów się, że za twoją krótkotrwałą przyjemnością może być czyjaś trauma, cierpienie, ból fizyczny, cierpienie psychiczne, niewyobrażalne przeżycia negatywne przeżycia emocjonalne. Ktoś, kto kiedykolwiek spotkał się z osobą, która cierpi na tak zwane PTSD, czyli ten posttraumatyczny syndrom, dopiero widać, w jak ogromnej traumie byli ci ludzie, a często jeszcze są. Więc ten argument może działać, może nie działać, ale to, że linie lotnicze podejmują takie próby, są jak najbardziej godne pochwały. Więc myślę, że świat broni się przed takimi sytuacjami, natomiast nie ma zakątka świata, w którym nie byłoby problemu handlu ludźmi. Więc można by powiedzieć, wszędzie jesteśmy bezpieczni, ale także wszędzie coś nam grozi. Wszystko tylko zależy od tego, czy stwarzamy, czy też poddajemy się sytuacjom, które mogą być zagrażające.
A czy jest coś takiego, odnosząc się też do tego handlu narządami, którego w Polsce, jak już omówiliśmy, za bardzo nie ma, ale są kraje, w których on jest. Czy jest coś takiego, czego koniecznie nie powinniśmy robić, żeby nie sprowokować być może takiego nieszczęścia?
Nie, no...
Czy po prostu takie bazowe rzeczy, nie bazowe... pić z nieznajomymi?
No tak, ale to młode kobiety, które wielokrotnie były ofiarami pigułki gwałtu, już wiedzą prawdopodobnie doskonale, że kiedy się idzie na imprezę, do klubu, to należy bardzo silnie pilnować, bardzo dobrze pilnować własnego drinka, nie zostawiać go pod opieką innych osób. No, to banał oczywiście, co mówię, ale myślę, że nie tu jest problem. Nie tu jest problem, że my podróżując będziemy zagrożeni handlem narządami. To bardzo zamknięta sfera biznesu, nielegalnego biznesu. To bardzo niedostępny świat, który... Może tak spróbujmy rzecz ująć. Były czasy, kiedy w Polsce szalały zorganizowane grupy przestępcze i były takie przekazy pod tytułem: uważajcie, bo coś wam może grozić, bo jesteśmy w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Podczas znowu z kryminologicznego punktu widzenia można byłoby powiedzieć, jak nie szukasz guza, jak nie wchodzisz w miejsca, gdzie mogą przebywać członkowie zorganizowanych grup przestępczych, to nic ci nie grozi, ponieważ dla nich nie jesteś atrakcyjnym podmiotem. Owszem, zdarzyło się, że raz czy drugi była jakaś strzelanina na ulicy i ktoś postronny został zraniony, czy nawet pozbawiony życia. Ale to jest przypadek. Natomiast myśmy wielokrotnie mówili, jeżeli ktoś nie wchodzi w interesy za zorganizowaną przestępczością, to z ich strony mu nic nie grozi, bo to nie jest potencjalny klient. Podobnie jeśli chodzi o handel narządami. Jeżeli nie wchodzimy w podejrzane interesy, a niektórzy Polacy w takie interesy wchodzą, ponieważ nawiązują kontakty z gangami, które dokonują transplantologii, tych nielegalnych transplantacji i oferują swoje narządy. Oczywiście takie przypadki mają miejsce, ale one mają miejsce poza Polską. Jeżeli ktoś nie szuka tego typu wrażeń i nie szuka zarobku na własnej nerce, to myślę, że może spać spokojnie, może podróżować spokojnie, natomiast znacznie poważniejszym problemem są te dwa, o których mówiliśmy, czyli praca przymusowa i handel ludźmi na potrzeby eksploatacji seksualnej. To jest znacznie coś innego.
No i teraz chciałbym właśnie przejść do tych już poważniejszych, przynajmniej w sensie statystycznym, problemów. Może sformułowałbym to pytanie nietypowo, czyli jak niechcący, znaczy niechcąc wbrew własnej woli, zostać ofiarą pracy seksualnej. Czyli czy to się dzieje tak, że idzie sobie osoba prawdopodobnie płci żeńskiej ulicą i znika, czy co się dzieje, gdzie to jest, można powiedzieć, gdzie jest czynnik taki największego niebezpieczeństwa?
Tak jak pan to opisał, to modus operandi, czyli ten sposób działania sprawców, mamy już w zasadzie za sobą. Bywało tak rzeczywiście, że ofiary pracy seksualnej, ofiary handlu ludźmi były porywane z ulicy. Ale ten sposób działania okazał się bardzo nieefektywny, dlatego że trzeba było masę energii poświęcić na to, żeby zmusić tę ofiarę do tego, po co ją porwaliśmy, czyli do świadczenia usług seksualnych. W związku z tym bardzo szybko przestępcy zorientowali się, że trzeba to usprawnić, ten mechanizm. Czyli trzeba wchodzić w kontakty z takimi osobami, które mają potencjał wykorzystania. To znaczy, one będą zainteresowane naszą ofertą. One mogą nie doceniać, mogą nie rozumieć tego, co się będzie dalej działo. Natomiast na pewno mają potencjał, że nie trzeba ich porywać przymusowo z ulicy. Czyli kierując się, wcześniej przestępcy kierowali się wyglądem. Młoda, atrakcyjna kobieta, no to ją porywamy. W tej chwili kierują się bardzo dobrym rozpoznaniem, czyli starają się zebrać jak najwięcej informacji o potencjalnej ofierze, żeby znaleźć te jej słabe punkty. Jak mówiłem przed chwilą, istotą handlu ludźmi jest zniewolenie. A więc takie, znaleźć w niej takie słabe elementy, które pozwolą ją zniewolić. No na przykład jest to osoba w niezwykle trudnej sytuacji finansowej. Jest to osoba w niezwykle trudnej sytuacji materialnej. Jest to osoba, która ma jakieś konflikty w środowisku. W związku z tym zjawiamy się z ofertą pomocy. Wprawdzie przyznajemy, może być tak, że ta oferta jest zupełnie oszukana i mówimy, że ta kobieta jedzie do pracy, ale nie jedzie do pracy, na przykład w sklepie czy w fabryce, ale nawet jeżeli mówimy jej, że to będzie praca polegająca na świadczeniu usług seksualnych, to ta kobieta nie zakłada nawet, jakie piekło są gotowi zaproponować jej czy zafundować ci przestępcy. Więc ona znajduje szansę. No myśli sobie, no dobrze, no praca seksualna, no może jakoś dam radę, ale pieniądze, które oferują, pozwolą mi rozwiązać wszystkie moje problemy. A więc to jest jeden mechanizm rekrutacji. Drugi jest ciągle obecny, ciągle atrakcyjny. Ciągle słyszymy o sprawach, w których ten mechanizm został zastosowany, czyli taka metoda, którą gdzieś tam już kiedyś opisywałem, metoda Loverboy. Metoda Loverboy polega na tym, że bardzo atrakcyjny młody człowiek udaje się na dyskoteki, zabawy, najczęściej w mniejszych miastach czy na wsiach i tam stara się uwieść jakąś atrakcyjną młodą kobietę. Na początku to wygląda jak normalna relacja kobieta-mężczyzna. Są parą, spotykają się na randkach, są ze sobą i on w którymś momencie pod byle pretekstem oferuje jej wyjazd zagraniczny, mówiąc, że właśnie ma coś, jakąś rodzinną imprezę za granicą, albo smutną w postaci pogrzebu, albo wesołą w postaci wesela. I on ją zaprasza i ona wyjeżdża w pełni legalnie, z dokumentami, nawet na drugi koniec świata. I tam on oddaje ją w ręce przestępców i oni już rozpoczynają proces zniewalania. Oczywiście to jest znowu ten proces, który polega na bardzo intensywnej, przepraszam za określenie, obróbce, ale ten proces jest o tyle łatwiejszy w przypadku takiej kobiety niż kobiety porwanej z ulicy, że przestępcy o niej wszystko wiedzą, ponieważ on z nią był jej chłopakiem przez pewien czas, więc wszystko o niej wie. Wie, gdzie ona mieszka, czym zajmują się rodzice, gdzie rodzeństwo chodzi do szkoły, może ma dziecko ta kobieta, więc co się dzieje, gdzie jest żłobek, przedszkole tego dziecka. W związku z tym nie trzeba już grozić jej. Wystarczy zagrozić jej negatywnymi konsekwencjami dla kogoś z bliskich i to wystarcza. Swoim ciałem, swoim życiem jesteśmy w stanie szafować, ale już najbliższych nie tak łatwo. I wreszcie trzeci mechanizm rekrutacyjny to jest taki mechanizm, który dotyczy już sektora tego biznesu seksualnego. Otóż są kobiety, które są w tym biznesie, świadczą usługi seksualne. Ostatnio nawet udzielaliśmy pomocy takiej pani, młodej kobiecie, która właśnie znalazła się w takiej sytuacji, świadczyła usługi seksualne, ale jednocześnie otrzymała propozycję wyjazdu za granicę. Tyle tylko, że ten wyjazd za granicę w celu świadczenia usług seksualnych okazał się być z piekła rodem, dlatego że to, co ją tam spotkało, to fatalne warunki, praca bez zabezpieczenia, bez możliwości selekcji klienta, kompletnie upokarzająca sytuacja społeczna. A więc handel ludźmi to nie jest tylko transakcja, ale to także doprowadzenie do sytuacji, w której warunki świadczenia usługi czy pracy są nie do zaakceptowania z punktu widzenia takich cywilizacyjnych standardów świadczenia usługi bądź pracy. I to znowu różnie w różnych kulturach. Amerykanie są tutaj bardzo wyczuleni, na przykład Amerykanie mówią, no skoro świadczyła usługi seksualne, czytaj, to nie jest pełnoprawną obywatelką, no bo ktoś, kto świadczy usługi seksualne, no to nie jest właściwie kimś, nie jest kimś wiarygodnym, nie jest kimś, komu trzeba by pomóc. No dobrze, ale jednak wpadła w trudną sytuację, to jej pomożemy. Bez przekonania, bez takiego moralnego przekonania o integralności tej osoby, no bo ona wcześniej świadczyła usługi seksualne. Co innego, kiedy właśnie gospodyni domowa jest oszukana i trafia w ręce przestępców i jest wykorzystywana, a wtedy Amerykanie mówią o tak zwanej ofierze idealnej i tej pomagają na wszystkie możliwe sposoby. Więc te trzy sytuacje pokazują, odpowiadają na pańskie pytanie, no co robić? Unikać sytuacji, które mogą się przekształcić w sytuację bardzo groźną i niebezpieczną dla człowieka.
Uwaga, uwaga, przypominam, że cały dzisiejszy odcinek, a tak naprawdę najważniejsze elementy, te najbardziej rozwojowe, te, które ty możesz zastosować w swoim życiu, zostały przez nas spisane do PDF-a, którego zupełnie bezpłatnie możesz pobrać pod tym nagraniem. Także jak wejdziesz w opis tego filmu, znajdziesz tam linka do tego PDF-a, możesz pobrać i już za minutę możesz sobie to nawet wydrukować, albo powiesić na lodówce, albo ustawić na tapetę w komputerze i po prostu powtórzyć kluczowe elementy dzisiejszej rozmowy. To mnie ta metoda na Loverboya najbardziej jakby przeraża, dlatego że ta ofiara, że ta sytuacja jest tak bardzo codzienna, tak? Ona się każdej osobie może przydarzyć. No, każdy szuka, może nie każdy, no ale większość ludzi pewnie szuka miłości. Czy coś taka osoba, zwłaszcza, że to nie jest, że tak powiem, szybka akcja, tak? Że spotkali się i już jutro jadą, tylko że faktycznie jest to wielotygodniowe być może obrabianie, przygotowywanie, więc tym bardziej to buduje zaufanie przez ten czas. Czy, no właśnie zastanawiam się, co taka osoba może zrobić? Czy powinniśmy, nie wiem, no poznając nową osobę, jakoś ją dodatkowo sprawdzać? Brzmi to trochę kuriozalnie, no ale może jednak należy.
Nie jest pan w stanie, będąc młodą kobietą, dziewczyną z małego miasta, nie jest pan w stanie sprawdzić i to nie w tym rzecz. Rzecz jest w czymś innym. Handel ludźmi to jest problem, który ma kilka wymiarów. Ten taki podstawowy, o którym bardzo często zapominamy, to jest problem polityczny. Drugi wymiar to jest problem publiczny. To jest zjawisko, to jest przestępstwo, a więc to jest sfera aktywności państwa i rozmaitych instytucji publicznych. Ale wreszcie jest trzeci wymiar handlu ludźmi, społeczny, czysto społeczny. I można by powiedzieć, że szansa na to, że w negatywnym sensie, szansa na bycie wykorzystaną przez takiego cwanego Loverboya spada wraz z poziomem edukacji tej osoby. Im więcej takie młode dziewczęta będą wiedziały o tym problemie, tym większa szansa, że nie dadzą się zwieść. Póki jeszcze to będzie to randkowanie, no to fajnie, ale kiedy pojawia się wyjazd zagraniczny, to tu powinna się zapalić tak zwana czerwona lampka. Czerwona, zielona, jakakolwiek, ale lampka. Niech się zapali. A skąd ta wiedza? No właśnie, to jest problem. Ponieważ pan powiedział o tym na wstępie, że to jest problem, o którym w zasadzie niewiele wiemy. Z tych ostatnich badań, już dość wiekowych, bo to prawie sprzed 3 lat, które robiłem, w tym roku będę je powtarzał, z tych badań, które przeprowadziłem, wynikało, że około 30% społeczeństwa polskiego wie cokolwiek o handlu ludźmi. To bardzo niewiele. I teraz naszym celem, naszym wspólnym celem i te spotkania, to, że panowie czy państwo poświęcacie czas na to, żeby o tym rozmawiać, chwała wam za to, dlatego że robimy to, co jest szalenie ważne. Podnosimy świadomość ludzi na ten temat. Mówimy im, nie ma nic złego w randkowaniu. Nie ma nic złego w tym, że dajesz się uwieść. Kobiety uwodzą mężczyzn, mężczyźni uwodzą kobiety. W porządku, tylko uważaj, żeby to nie doprowadziło do nieszczęścia. I trzeba umieć w ramach takiego poprawnego funkcjonowania społeczeństwa tych czerwonych lampek, musimy się nauczyć czytać te czerwone lampki. I to jest, to jest odpowiedź na pański dylemat. Czy jest po jej stronie jakiś obowiązek? Jest. Obowiązek, żeby wiedzieć, żeby być czułym, żeby być wrażliwym, myśleć, nie zwalniać się z obowiązku myślenia, nie dać się zaślepić uczuciu, ale także nie dać się zaślepić perfidii człowieka, który jest znakomicie przygotowany do tego, co ma zrobić. Jest znacznie lepiej przygotowany do tego, żeby ją zniewolić i oszukać, niż ona, żeby się przed nim bronić. Na tym polega jego przewaga. Naszą przewagą obywatelską jest wiedza, jest świadomość, jest dzielenie się być może z kimś bardziej doświadczonym, może z bliskimi, może z nauczycielami, może z wykładowcami, nie wiem, być może z duchownymi nawet, ale o to mi chodzi od wielu lat. Budujmy świadomość, a poziom czy zagrożenie bycia zniewolonym będzie spadało w tym postępie geometrycznym.
Z tą świadomością, no to nas w niewątpliwy sposób przenosi też do tej odpowiedzialności państwa, o której pan powiedział, no ale czytałem ten raport i zresztą oglądałem rozmowę z panem, więc no wiem, że tutaj zbyt pozytywnie się wypowiedzieć chyba nie będziemy mogli, a to jest o tyle ciekawe, że analizując też pana historię, jak pan się tematem zajął, no to przecież rząd amerykański wystosowywał granty do wielu państw, żeby uświadomić problem i żeby wyeliminować handel ludźmi, co dla mnie jest w ogóle o tyle dziwne, bo mam wrażenie, że tu porównujemy jakby dwa podejścia. Polski rząd, który nawet swojego problemu nie rozwiąże, kontra amerykański, który nie dość, że swój chce rozwiązać, też chce innym rozwiązać problem. Bardzo osobliwe, wręcz nie do wiary, można powiedzieć, z perspektywy Polaka. Więc chciałem zapytać w ogóle, co na to polski rząd, czy problem chce naświetlić, i czemu w ogóle Amerykanie chcą na całym świecie ten problem wyeliminować, skoro mają swoje problemy, które mogą u siebie eliminować?
No właśnie, pozwoli pan, że zacznę od drugiej części pańskiego pytania, czyli od rządu Stanów Zjednoczonych. Otóż Amerykanie przez wiele lat, no Amerykanie wiemy, przeszli przez koszmar niewolnictwa, poradzili sobie z tym niewolnictwem. Przez wiele lat nie mieli żadnych przepisów, które dotyczyłyby problematyki niewolnictwa czy handlu ludźmi. Mieli taką ustawę z 1910 roku. Bardzo nieszczęśliwe tam były regulacje, ale od 13 poprawki nie mieli przepisów. I w roku 2000 władze amerykańskie przyjęły bardzo sensowną ustawę, która reguluje cały obszar problematyki zwalczania handlu ludźmi. Jednym z kluczowych filarów tej nowej ustawy jest obowiązek władz amerykańskich promowania tej problematyki na świecie. No, Amerykanie, chcemy czy nie chcemy, są krajem globalnym, są strażnikiem demokracji. Bardzo często prosimy Amerykę o pomoc, Ameryka nie odmawia, ale także Ameryka, Stany Zjednoczone dają sobie to prawo powiedzenia, to my też poprowadzimy was w słusznych sprawach. I czy to przez lata były prawa człowieka, czy demokratyzacja, to słuchaliśmy Ameryki. I Ameryka postawiła sobie takie zadanie cywilizacyjne. Skoro my zajmujemy się tym problemem, tutaj u nas lokalnie w Stanach, to spróbujemy też wypromować tę problematykę na świecie. I przez kilka, od tego roku 2000, kilka kolejnych rządów miało sporo pieniędzy na to, żeby tę problematykę promować. No nadal Amerykanie bardzo dużo pieniędzy wydają na problematykę handlu ludźmi na świecie, ale mniej już w takich krajach jak Polska. Wtedy to był taki dobry czas, kiedy również kraje europejskie, które były w powijakach, jeśli chodzi o handel ludźmi, też otrzymywały granty i myśmy ten grant rzeczywiście od Departamentu Stanu dostali z zadaniem zbudowania programu edukacji służb publicznych, głównie organów ścigania. No potem rząd polski trochę się z tego porozumienia z Departamentem Stanu wycofał. No ale to już jest historia, o tym nie będziemy mówili. W każdym razie, jak się analizuje ustawodawstwo amerykańskie, bo Amerykanie nie poprzestali na tej jednej ustawie z roku 2000, ale co kilka lat wydawali i nadal wydają kolejne, przyjmują kolejne ustawy, które regulują kolejne obszary dotyczące handlu ludźmi. Nawet to pokazuje jako mówię o tym dlatego, żeby pokazać ten dystans legislacyjny pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Są przepisy, które mówią o tym, jak rząd amerykański, jak władze amerykańskie mają się zachowywać w przypadku, kiedy zidentyfikują dziecko, które było żołnierzem. Ponieważ dzieci żołnierze są traktowani jako ofiary handlu ludźmi, ponieważ zmuszanie dzieci do walki pod jakimkolwiek sztandarem jest traktowane jako forma handlu ludźmi. W związku z tym w jednej z ustaw Amerykanie uregulowali, co, że to jest złe, że rząd Stanów Zjednoczonych tego nie akceptuje. Co więcej, w następnej ustawie uregulowali bardzo precyzyjnie, co władze amerykańskie mają zrobić, jeśli zidentyfikują, czy to na terenie Stanów Zjednoczonych, czy placówka dyplomatyczna. Jeśli zidentyfikują dziecko, które było żołnierzem i przymusowo walczyło, co powinny zrobić. Więc to pokazuje to nastawienie amerykańskie na promowanie tej problematyki w świecie. No, jak mówię, to jest państwo globalne, które jest, ma takie ambicje w związku z tym, a powiedzieliśmy na początku, że handel ludźmi jest globalnym problemem, jest wyzwaniem cywilizacyjnym, więc nie ma się co dziwić, że Amerykanie definiują to jako ważny problem. I kolejna kwestia, jeśli jeszcze o Ameryce mówimy. Amerykanie wydają taki raport, w którym opowiadają co roku o tym, jak wygląda sytuacja z handlem ludźmi na świecie. Placówki dyplomatyczne amerykańskie przygotowują materiały i to w jednym wydawnictwie jest publikowane zawsze w czerwcu. W tym roku w czerwcu też ukazał się kolejny raport. Ten raport nazywa się w skrócie TIP, Trafficking in Persons Report. Co roku w czerwcu taki raport jest. On jest dostępny online, można sobie go bez problemu znaleźć na stronach Departamentu Stanu. I tam częścią tego raportu jest ranking państw i Amerykanie mówią, że są kraje, które znakomicie wywiązują się ze swoich obowiązków, czyli walczą z handlem ludźmi, są kraje, które to robią słabo i są kraje, które nie robią tego w ogóle. Ten ranking jest krytykowany jako takie narzędzie politycznej presji. No, owszem, możemy o tym dyskutować, ale to nie jest przedmiotem naszego zainteresowania. Natomiast do czego zmierzam? Że Amerykanie także w jednej z ustaw powiedzieli, jeżeli jakiś kraj jest zagrożony tym, że będzie zdegradowany z tej pierwszej kategorii do drugiej, to rząd ma obowiązek pomóc takiemu krajowi. I w drugą stronę, jeżeli jakiś kraj jest w tej kategorii drugiej, a chciałby awansować ponownie, czy w ogóle do kategorii pierwszej, to rząd Stanów Zjednoczonych też musi takiemu krajowi pomóc. I myśmy wtedy w tych latach, 20 blisko lat temu, byli w takiej sytuacji, że potrzebowaliśmy pomocy, tę pomoc otrzymaliśmy. W tej chwili jesteśmy o niebo dalej. Ten system eliminowania handlu ludźmi w Polsce był tworzony i jest nadal tworzony. W mojej ocenie on jest nadal nieadekwatny do skali tego zjawiska. Zaczęliśmy od tej skali do tych 200 tysięcy. Na to składa się bardzo wiele czynników. Nie chcę o nich mówić, bo nie wiem, czy to jest przedmiotem pańskiego i państwa zainteresowania. Ale to, co tu powinno wybrzmieć, to to, że gdyby ktoś nie był usatysfakcjonowany moją oceną, bo ona może być zawsze indywidualna, ona może być subiektywna, może być niesprawiedliwa, nawet jak czasem słyszę, to chciałbym powiedzieć, że ten system nie podlega stałej, naukowej, niezależnej ewaluacji. Gdyby nawet ktoś nie chciał podzielać moich ocen, to nie mam go gdzie odesłać, nie mogę go odesłać do źródła, które mogłoby być uznane za niezależne, obiektywne, naukowe, z którym można by polemizować, czy rzeczywiście ten system jest wydolny, czy nie. Czy jest w stanie sprostać wyzwaniu, które przed nami. Mm-hmm.
No to a propos tych wyzwań. Wyobrażam to sobie z moją na przykład osobistą, bardzo ograniczoną wiarą w organy ścigania, że gdybym był taką ofiarą handlu ludźmi, a już zwłaszcza zagraniczną, tak, czyli jakimś Wietnamczykiem, który tutaj pracuje na siłę, bo na pewno ten temat pracy przymusowej zaraz poruszymy, no ale może nie tylko, tak, może na przykład jestem kobietą z Bułgarii zmuszoną tutaj do świadczenia usług seksualnych, no to taka myśl, że pójdę na policję i mi pomogą, wydaje się wręcz absurdalna. W sensie, ale miejmy nadzieję, że może pan będzie mógł mnie wyciągnąć z tego błędu. Natomiast ja nie wierzę. Ja nie wierzę, że jest po co iść nawet. I teraz pytanie, czy może jednak powinienem uwierzyć?
No, nie wyprowadzę pana z błędu, bo jednak pańskie intuicje są jak najbardziej trafne. Ale dodam do tego jeden ważny aspekt, mianowicie sprawcy robią wszystko, że kiedy jest pan tą Bułgarką, która jest tu eksploatowana, to oni robią wszystko, żeby pana przekonać, że udanie się na policję to jest najgorszy możliwy pomysł, jaki może panu przyjść do głowy. Dlatego, że oni do tej pory, kiedy tej ofierze może przyjść do głowy pomysł skarżenia się, zrobili wszystko, żeby ją do tej sytuacji przygotować. Czyli na przykład odebrali jej paszport. Ale jednocześnie za chwilę powiedzieli, spróbuj pójść na policję bez paszportu, a to w Polsce jest bardzo poważne naruszenie. To jest przestępstwo. Możesz być za to aresztowana. Ona nie wie, czy tak jest, czy nie. Poza tym, no, podaję ten przykład zawsze. To może być ktoś, kto pracował w Polsce, ale wyekspirowało pozwolenie na pracę. No to znowu ta słabość jest gigantyczna. Oni mówią, bez pozwolenia pracujesz, no idź się poskarż. Oni tylko czekają na takich jak ty. Czy wiza, czy coś takiego. Czy na przykład, pracowałaś przy nielegalnej produkcji papierosów, a czy nie daj Boże narkotyków. No proszę, to idź do policji. Oni tylko czekają na takich jak ty, żebyś im powiedziała, że z nami tutaj produkowałaś narkotyki. Czy produkowałeś. W związku z tym ta sytuacja jest przygotowywana. Natomiast wiedza tych ludzi, taka potoczna, bardzo anegdotyczna, często sprowadza się do tego, że podstawowym opresorem, takim prawdziwym opresorem, to jest właśnie dopiero państwo, a nie ten przestępca, bo on jeszcze zadba. On jeszcze może pozwoli się przespać, zapłaci parę groszy, czasem odpuści. Natomiast tak naprawdę rolą przestępców jest przekonać potencjalną ofiarę, że najgorsze niebezpieczeństwo grozi jej ze strony państwa. I bardzo często tak jest, w niektórych reżimach tak jest, że te ofiary, którym uda się uwolnić, jeżeli wpadają w ręce państwa, to dopiero wpadają w prawdziwą traumę. To jest jeden wymiar tej sprawy, czy jeden z aspektów sytuacji, którą pan opisuje, ale jest drugi. Mianowicie, jeśli jest to jeszcze powiedzmy Bułgarka, no jeśli pochodzi z takiego środowiska, gdzie w zasadzie ona ma niewiele do powiedzenia, to też argumenty pod tytułem, że polska policja jest bardzo antyfeministyczna i ona będzie bardzo źle traktowana, bo uciekła mężowi, bo bardzo często te kobiety są eksploatowane przez mężów, czy przez bliskich, partnerów, braci, że jeśli ona uciekła opiekunowi, to spotka ją jeszcze dodatkowa sankcja, niezależna od tej sankcji prawnej. Ale jeśli to są ludzie, którzy pochodzą z krajów, które są daleko od demokracji, to oni sobie tak myślą, Boże, jeśli tu jest podobny reżim jak u mnie, a u mnie, w moim kraju, wpaść w ręce policji, to najgorsza sytuacja, jaka może mi się zdarzyć. W związku z tym, no dobrze, no tu mi się dzieje krzywda, ale tam może być jeszcze gorzej, bo przecież jak tutaj, no jeszcze popracuję rok, dwa, będą mnie eksploatować, ale może pojadę do domu, może bez pieniędzy, ale wrócę do domu. A tutaj jak mnie zamkną na 10 lat, to ja nie wiem, jakie tu są przepisy za nielegalną produkcję narkotyków, za brak pozwolenia na pracę, brak wizy, brak paszportu. To tu może się zrobić 15 lat w więzieniu. To ja nie wrócę nigdy do domu. Więc to jest cały czas handel ludźmi, to nie jest transakcja. To jest operowanie tego typu emocjami. Operowanie informacją, czyli doprowadzenie do sytuacji, w której ofiara non-stop się boi. Powiedziałem na początku, że handel ludźmi to jest doprowadzenie do sytuacji zniewolenia. Ja muszę zrobić wszystko, żeby ten, kogo chcę wykorzystywać, cały czas się czegoś bał. Żebym ja nie był tym najgorszym. Że gdzieś czyha prawdziwe zagrożenie. Ja to tutaj tylko może trochę ją eksploatuję, tę ofiarę, tego pracownika, ale to prawdziwe zło jest gdzieś poza naszym układem. Na tym polega istota handlu ludźmi. Na tym manipulowaniu strachem i pozbawianiem człowieka przekonania o tym, że może dysponować sobą, własnym ciałem, własną seksualnością, siłami witalnymi, intelektem, czy być gospodarzem własnej autonomii.
A czy jest tak, no nie da się tutaj pewnie zgeneralizowanej odpowiedzi udzielić, ale czy jest tak, że jeżeli te osoby, które działają w oparciu o groźbę, tak, że na zasadzie tu masz zdjęcia twojej siostrzyczki, wiemy, gdzie ona chodzi do szkoły, więc teraz tutaj zostajesz z nami, nie wiem, w Egipcie i, tak, i pracujesz, czy, no bo tak się zastanawiam, co wtedy taka osoba w ogóle może zrobić, tak? Bo to nie jest sytuacja, czy ja tam mi się chce, czy mi się nie chce, tylko to jest realna groźba. Wobec bliskiej osoby człowiek zaczyna sobie kalkulować, tak? Moja seksualność kontra życie mojej siostrzyczki na przykład. Czy reguła jest taka, żeby tutaj nie stworzyć niebezpiecznej generalizacji, czy reguła jest taka, że te groźby są egzekwowane faktycznie, że ta osoba jak i tak ucieknie im i tak dalej, to rzeczywiście potem dzieje się tragedia, czy to jest gadanie dla gadania, no bo 99% i tak tego posłucha i nie ma problemu.
Nie, to nie jest gadanie dla gadania. Jednym z podstawowych warunków skutecznej pomocy ofiarom handlu ludźmi jest zagwarantowanie im odseparowanie od sprawców i zagwarantowanie bezpieczeństwa. Lekarz nie jest ważny, ona może być chora. Bezpieczeństwo przede wszystkim właśnie dlatego, że ci ludzie nie żartują. Oni bardzo często zainwestowali pieniądze i oni nie zamierzają się cofnąć przed skrzywdzeniem siostry, o której pan mówi. W związku z tym ucieczka i ryzyko, że tej siostrze stanie się coś złego, ma sens tylko wtedy, kiedy udało się już takiej ofierze poinformować organy ścigania miejscowe. Jeśli to są organy ścigania w Egipcie, no podejrzewam, że ich skłonność do tego, żeby nawiązać kontakt z naszymi organami ścigania, bo to na tym to polega, że ta ofiara powinna skontaktować się w jakiejś formie z organami ścigania egipskimi. Organy ścigania w Egipcie powinny skontaktować się z organami ścigania w Polsce. Organy ścigania w Polsce powinny otoczyć opieką najbliższych tej osoby tu w Polsce i dopiero wtedy ona może podejmować radykalne kroki, na przykład polegające na tym, że oddaje się w ręce policji albo po prostu fizycznie ucieka. W przeciwnym razie ryzyko, że coś się stanie najbliższym, jest bardzo wysokie. I tu nie ma żartów. Dlatego podkreślam to na każdym kroku. Handlem ludźmi nie zajmują się amatorzy. To nie jest przestępstwo dla amatorów. To nie jest kradzież kieszonkowa. To nie jest przestępstwo dla specjalistów, którzy mają bardzo sprawne dłonie. To jest przestępstwo, które wymaga świetnej organizacji i przede wszystkim wymaga brutalnego traktowania i ofiar, ale także otoczenia ofiar. W przeciwnym razie to się nie może udać.
Przerażające to jest, bo...
No, ten case, który już też w jakiejś rozmowie opisywałem, tych kobiet ukraińskich, które przyjeżdżały do Polski z dziećmi i tu były wykorzystywane. Proszę sobie wyobrazić, kim trzeba być, żeby zabrać matce dziecko jako zastaw, a ona ma pracować, bo jeśli nie będzie efektywnie pracować, to dziecku stanie się krzywda albo nie odzyska tego dziecka. Przecież to już jest na obrzeżach ludzkości, cywilizacji, humanizmu.
Ja się zastanawiam, bo kiedyś, no bo pan jest kryminologiem, to może pan coś będzie wiedzieć na ten temat. Kiedyś były takie teorie, że tam ktoś chciał udowodnić, że jakieś tam rysy twarzy tam predysponują do bycia zabójcą i tak dalej.
Tak, i włoski.
No, więc to może się okazało do końca nietrafioną teorią, ale może coś jest z mózgami jest tych osób, bo zastanawiam się, może to są po prostu takie jednostki, które w zasadzie nie mogą być normalnymi ludźmi i w zasadzie drastyczna separacja. To jest jedyna resocjalizacja to nawet nie jest właściwe słowo, może to się nie da, może takie jednostki, nie chcę tu stworzyć jakiejś eugenicznej teorii, ale może dałoby się takie mózgi znaleźć i takim wydarzeniom zapobiec.
Nie ma mowy. Tu działają dwa czynniki. Po pierwsze, chęć zysku, czyli chciwość. Ludzie po prostu lubią mieć pieniądze, lubią zarabiać pieniądze. Jedni potrafią pracować 20 godzin na dobę, a drudzy potrafią kraść i robić ludziom krzywdę. Ale jest jeszcze drugi czynnik, to jest czynnik psychiczny. Ludzie, którzy są w stanie popełniać takie przestępstwa, mają ten rys psychopatyczny. Jedną z takich osiowych filarów psychopatii jest zanik uczuciowości wyższej, czyli brak umiejętności odczuwania empatii. Więc jeśli ja widzę człowieka cierpiącego, ale nie rozumiem, co to znaczy cierpieć, to ja jestem w stanie to zrobić. Więc te dwa czynniki pan połączy, to powstaje mieszanka pod tytułem brutalny przestępca. I nie ma szans, żeby takich ludzi wyłapać, wyłowić, odizolować, odseparować. Nie ma takiej możliwości, bo te dwa czynniki są na bieżąco dystrybuowane w społeczeństwie. Wszyscy chcemy mieć pieniądze, a niektórzy z nas mają jeszcze do tego bardzo negatywne skłonności w postaci właśnie tej braku odczuwania empatii, zaniku uczuciowości wyższej. Więc profilaktycznie tu się nic nie da zrobić. Natomiast to, co możemy robić, to tak wzmacniać instytucje państwa, żeby one radziły sobie najszybciej, jak tylko można, kiedy pojawia się grupa, która zaczyna się tym zajmować. Tak jak świetnie sobie radzą organy ścigania z grupami, które produkują narkotyki, i co i rusz widzimy spektakularny sukces. Ogromne fabryki zamykają, aresztują wiele osób. Natomiast te sukcesy, jeśli chodzi o pracę przymusową, szczególnie pracę przymusową i handel ludźmi, no nie są takie spektakularne. Czy słyszał pan o jakimś takim spektakularnym sukcesie organów ścigania w zakresie eliminowania handlu ludźmi? Ja jakoś nie, a staram się na bieżąco media śledzić, więc no to jest kwestia efektywności państwa. Wracamy do tej kwestii. Państwo nie może tylko i wyłącznie polegać na tym, czego się dowie od ofiary, ale państwo także musi wyprzedzająco analizować zorganizowane grupy przestępcze i patrzeć, które z nich zaczynają zajmować się problematyką handlu ludźmi. To jest niezbędne dla podniesienia ich efektywności.
To jeszcze o tej pracy przymusowej chciałbym chwilę porozmawiać, ponieważ wbrew pozorom, jak się nie pozna liczb, to może się wydawać jednak, że ta prostytucja to jest ten element taki największy w tym wszystkim, a tu się okazuje, że w Polsce właśnie praca przymusowa to jest coś, co wydawałoby się, że jak to w Polsce praca przymusowa? No przecież nie ma tu pracy przymusowej, a jest i to w dużych ilościach. Kogo to dotyczy, jak się na to nie napatoczyć samemu? No i co z tym możemy zrobić oczywiście?
Cieszę się, że pan o to pyta, dlatego że wiem, że panu bliska jest problematyka gospodarcza, ekonomiczna, i tu muszę wyrazić moje nieustanne zdziwienie, że właśnie ten sektor gospodarczy kompletnie nie jest zainteresowany pracą przymusową. Bo cóż to jest praca przymusowa? Praca przymusowa to jest sytuacja, w której człowiek jest zmuszany do świadczenia jakiejś pracy. Do tej pory mówiliśmy o świadczeniu usług seksualnych, a teraz mówimy o świadczeniu jakiejkolwiek innej pracy. Ale dlaczego jest zmuszany? No przecież nie dlatego, że chcielibyśmy, żeby on tę pracę świadczył, bo fajnie, jak będziemy na niego patrzyli, jak on tę pracę będzie świadczył. W tym biznesie chodzi o to, żeby on tę pracę świadczył tanio, albo nawet całkiem za darmo. I teraz moje niezrozumienie, dlaczego świat wielkiego biznesu nie interesuje się pracą przymusową, polega na tym, że ja nie rozumiem, dlaczego ta przewaga rynkowa, ponieważ niewolnictwo, praca za darmo stanowi ewidentny przejaw przewagi rynkowej. No jeśli okoliczności gospodarcze są dla wszystkich takie same, to wszyscy mówią, zawsze największym elementem kosztotwórczym jest praca. No to jeśli ja mam tę pracę taniej niż pan, to ja mam przewagę, bo mój produkt mogę sprzedać troszkę taniej niż pan swój produkt. Jeśli produkujemy drzwi i moje drzwi robią niewolnicy, a pańskie drzwi robią pracownicy, którzy zarabiają 6 tysięcy miesięcznie, to ja mam nad panem przewagę rynkową. I dlaczego przedsiębiorcy tym problemem się nie interesują? Kompletnie nie rozumiem. A jak to wygląda w skali? No to właśnie można by się odwołać do tych szacunków globalnych. Z tych informacji, które mamy, z tych danych, wynika, że w tej chwili problem eksploatacji seksualnej to jest 10% tych 50 milionów. Więc w Polsce eksploatacja seksualna to może być 10% tych 200 tysięcy, 209 dokładnie. Więc tak naprawdę podstawowym problemem, bo jest jeszcze taka forma handlu ludźmi jak małżeństwa przymusowe. One na świecie są znaczące, to jest blisko 20 milionów ofiar, ale w Polsce ten problem poza bardzo, bardzo marginalnymi przypadkami niektórych środowisk, ten problem w Polsce nie występuje. Więc z tych 200 tysięcy absolutne gro to jest praca przymusowa. Co więcej, to jest praca przymusowa cudzoziemców, którzy tu w Polsce są wykorzystywani, są eksploatowani przez najczęściej polskie firmy. I tak, kiedy sobie zadaję to pytanie, które zadałem sobie przed chwilą, dlaczego brak tego zainteresowania, to może właśnie dlatego, że trzeba by ustalić, że to my jesteśmy tacy źli, że to my to robimy. No kosmici tego nie robią. No nie wszystko można zwalić na zagraniczny biznes, na międzynarodowe korporacje, które z definicji są złe. No może wychodzić jednak na to, że to polski biznes czerpie korzyści z pracy przymusowej cudzoziemców, których tu werbują bardzo sprytni i bezwzględni rekruterzy.
Mhm. Czyli w sumie znowu sytuacja jest bardzo ciężka, również w kontekście takim społecznym, no bo przecież raczej Polacy się bardziej boją imigrantów niż ochoczo na nich czekają, a teraz jeszcze im pomóc. Przed chwilą mieliśmy pomagać prostytutce, która według naszego społeczeństwa, no to przecież jeszcze parę lat temu mieliśmy polityka, który mówił, że prostytutki się nie da zgwałcić. No to jakiegoś biedaka z jakiegoś odległego kraju może się nie da wykorzystać, no bo przecież on i tak tu ma lepiej, nawet jak pracuje za złotówkę. A w ogóle to jak to tam pomagać? Mamy swoje problemy. Tak sobie myślę, że temat jest niesamowicie trudny. I znowu się zastanawiam, choć wątpię, żeby nas jakiś tutaj zniewolony Wietnamczyk oglądał akurat, ale może jakimś cudem. Natomiast zastanawiam się znowu, co my możemy zrobić, albo co ta osoba może zrobić, ale to chyba my jako społeczeństwo tak naprawdę.
Wie pan, to ciekawe, co pan powiedział. Z tym sposobem myślenia, który pobrzmiewał w tej pańskiej frazie o tym cudzoziemcu, ja z tym spotkałem się wiele lat temu w Stanach Zjednoczonych, kiedy rozmawiałem z ekspertami amerykańskimi i z politykami amerykańskimi, to oni mi mówili, nie przesadzajcie z tą pracą przymusową. My wszyscy musieliśmy pracować. W historii Stanów Zjednoczonych są biografie dzieci, które miały kilkanaście lat i pracowały po kilkanaście godzin na dobę, więc nie przesadzajmy z tą pracą przymusową. Eksploatacja seksualna, owszem, to tak, ale praca, chyba przesadzacie z tą pracą. Poza tym, tak jak pan powiada, oni tu przyjechali nie po to, żeby się byczyć, tylko oni tu przyjeżdżają do pracy. Mają, my będziemy im uczciwie płacić, ale niech oni tu pracują, więc niech oni się nie skarżą. Tyle tylko, że to nie ma nic wspólnego z problemem pracy przymusowej. To jest problem w jakimś sensie mentalnego stosunku do ludzi świadczących pracę. Problem pracy przymusowej to jest problem czegoś, co nazywamy eksploatacją. Nie ma dobrej definicji eksploatacji. W zasadzie można by powiedzieć, że z eksploatacją mamy do czynienia wtedy, kiedy ktoś czerpie korzyści z mojej pracy, ale w sytuacji, w której narażone są, bądź rzeczywiście naruszane są moje podstawowe prawa. Czyli coś takiego się dzieje, co sprawia, że moje świadczenie pracy jest z punktu widzenia takich standardów cywilizacyjnych nie fair. To znaczy ja za dużo daję, a za mało otrzymuję w zamian. Czyli tej wymiany ekwiwalentności świadczeń nie ma. No bo w każdej pracy mówimy o potrzebie ekwiwalentności świadczeń. Pan pracuje, pracodawca panu płaci. Prawdopodobnie gdzieś ustalamy ten balans, jesteśmy zadowoleni. W momencie, kiedy pańskie zyski znacznie przekraczają moje korzyści z tej pracy, następuje zjawisko eksploatacji. Są takie sytuacje, kiedy ja się na tę eksploatację godzę, na przykład kiedy jestem młodym murarzem, idę do tak zwanego terminu, nic nie umiem, to majster mnie uczy, ja tam pewnie coś sknocę, to on poprawi, niewiele mi płaci, on na tym zyskuje, ale ja myślę sobie, no dobra, to ja 2-3 miesiące się pouczę, no to potem będę sam umiał, będę wykorzystywał innych. Natomiast tu mówimy o sytuacji takiej, kiedy ja jestem eksploatowany i końca tej eksploatacji nie widać. Co więcej, cały ten system jest skonstruowany tak, że ja jestem w matni. I to nie jest taka matnia polegająca na tym, że oni znają moją siostrę, bo to jest mechanizm w tym handlu ludźmi, szczególnie w eksploatacji seksualnej. Tu matnia jest innego charakteru. Otóż tu jest matnia finansowa. O ile jako loverboy muszę dowiedzieć się o panu jak najwięcej po to, żeby pana potem zniewolić, o tyle w przypadku pracy przymusowej muszę zrobić wszystko, żeby pan miał wobec mnie dług. Czyli to jest ten klasyczny mechanizm pod tytułem ja zapraszam pana z tej Tajlandii na przykład do Polski, żeby pan tu przyjechał pracować w pieczarkarni albo w stolarni, ale pan nie ma pieniędzy, więc ja panu ten bilet kredytuję, pan tu przyjeżdża, pomyśli pan sobie, jak ja zaoferowałem panu, że będę płacił panu 3000 miesięcznie, no to te parę tysięcy dolarów to szybko odrobię. Podczas gdy to jest tak sprytnie skonstruowane, że pan tych pieniędzy nie zobaczy przez całe lata. Ponieważ najpierw musi pan spłacić dług, a ten dług jest tak obliczony i moja sytuacja społeczna jest tak skonstruowana, że ja muszę jeszcze zapłacić za nocleg, za wyżywienie, za napoje, za świadczenie usług medycznych, za coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. I z tych moich obiecanych pieniędzy zostają grosze, a ja muszę spłacić dług. W związku z tym bardzo często dochodzi do sytuacji, że ja nie dostaję pensji, bo wszystko, co dostaję, w zasadzie jest konsumowane przez sytuację długu. Nazywamy to sytuacją zniewolenia przez dług, czy pracą w ramach długu. Po angielsku nazywa się to debt bondage, a po polsku nazywa się to albo praca za długi, albo zniewolenie za pośrednictwem długu, czyli taki rodzaj niewoli. I to jest istota pracy przymusowej. Natomiast problem, o którym pan mówi, problem cudzoziemców, to tylko podnosi rangę problemu, ponieważ oni są jeszcze słabsi społecznie niż Polak wykorzystywany. Więc to jest ten element etniczny, migracyjny, który pan poruszył.
Jak znaleźć pomysł na biznes? Już wkrótce, w środę, 2 października o 20 poprowadzę dla Ciebie live'a, gdzie powiem Ci, jak testuje się pomysł na biznes przed wtopieniem pieniędzy i czasu w testowanie czegoś, co by tak naprawdę nie miało prawa zadziałać, i pokażę Ci 10 konkretnych pomysłów biznesowych, które mają prawo zadziałać i które są po prostu dobre, ponieważ ludzie bardzo często zastanawiają się, na czym robić pieniądze, jaki robić biznes, co oferować, co sprzedawać, i właśnie na to dam Ci 10 odpowiedzi podczas tego live'a. Dlatego kliknij linka pod tym nagraniem i zarezerwuj swoje miejsce po to, żeby dowiedzieć się, jak znaleźć dobry pomysł na biznes. To teraz jeszcze tylko chciałem w tym kontekście zapytać, bo z kolei, to jest w ogóle znowu po raz kolejny, muszę użyć słowa przerażające, no bo gdzieś tam jak słyszymy te doniesienia, że jakieś stadiony w Katarze budowali niewolnicy za darmochę, no to jakby no tam gdzieś, tam wiadomo, tam jeszcze może cywilizacji nie ma i tak dalej, a to się dzieje właśnie tu i tu, i po lewej, i po prawej, i to jest rzeczywiście przerażające. To teraz jeszcze pytanie o Polaka, który jedzie do pracy, na co z kolei on musi zwrócić uwagę, poza tym, żeby nie wchodzić w dziwny układ pod tytułem, że ktoś mi coś sfinansuje i tak dalej, bo to już, jak rozumiem, jest pierwsza mocna czerwona lampka. Coś jeszcze?
Tak. Jest kilka instrumentów, które pozwalają nam zidentyfikować ofiarę handlu ludźmi. W teorii handlu ludźmi i pracy przymusowej mamy cały zestaw tak zwanych wskaźników. Czyli jak pan idzie do lekarza i mówi pan, że pana tu boli, a tu swędzi, a tu pana ciągnie, to lekarz mówi, a to jest pewnie wyrostek. To są wskaźniki. Pan przedstawił wskaźniki, lekarz zna jednostkę chorobową, bez problemu rozpoznaje. Teraz jak ja patrzę na historię ludzi, albo mam możliwość zadania pytania. Jak pan wyjeżdżał do Polski, to kto panu załatwiał paszport? A był taki człowiek, który mi to zrobił. A kto kupował bilet? A była taka pani, która mi ten bilet kupiła. A pozwolenie na pracę, to kto załatwiał? A to była kolejna, jeszcze inna osoba. To są te wskaźniki, które pan, o których pan mówił lekarzowi, które mnie zapalają tę czerwoną lampkę i mówią, uważaj, bo to może być ofiara pracy przymusowej, to może być osoba, która została wykorzystana, ponieważ jak pan wybiera się za granicę, no nie, jak pan wynajmuje biuro podróży, to sytuacja jest inna, ale najczęściej to pan zajmuje się swoim paszportem, wizą, pozwoleniem, czy czymkolwiek, co pan ma, co panu jest na ten wyjazd potrzebne. W związku z tym mówimy o takich klasycznych sytuacjach, które jesteśmy w stanie rozpoznać. I teraz, mając tę wiedzę, możemy powiedzieć, co przeciętny obywatel powinien wiedzieć, żeby przed takimi sytuacjami się chronić. A to, co powinien wiedzieć, no to tak jak w przypadku, mówiliśmy na początku, jak o wadze edukacji młodych kobiet, które powinny być wyczulone na bardzo podejrzane sytuacje, niezwykle atrakcyjne oferty finansowych wyjazdów, na przykład au pair. Młoda kobieta, która nie zna języka, dostaje propozycję pracy au pair i będzie tam zarabiała 2000 euro, powiedzmy. To na odległość pachnie nieświeżością. W przypadku pracy przymusowej i Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę do pracy, wszystko zaczyna się już tu w Polsce. Tych kilka dużych spraw, które już w Polsce były osądzone, między innymi słynna sprawa brytyjska Polaków wykorzystywanych przez gang w Wielkiej Brytanii, czy bardzo stara sprawa Terra Promessa Polaków wykorzystywanych na południu Włoch na plantacjach. Problemy zaczęły się już tutaj, od rekrutacji, takiej beztroskiej poddaniu się procesowi rekrutacji, takiemu beztroskiemu poddaniu się procesowi rekrutacji, czyli w zasadzie bez sprawdzania kontrahentów, tylko z zapewnieniem rekruterów, że wszystko będzie w porządku, że praca jest legalna. No, to wszystko jest prawda, ponieważ Polacy wyjeżdżali do Włoch, byliśmy już wtedy w Unii Europejskiej, więc to była i praca była legalna, i wyjazd był legalny, i paszportów nie trzeba było mieć, i wizy nie trzeba było mieć. Natomiast to, co zaczęło się, to, co stało się problemem, to warunki na miejscu. Czyli skoszarowanie, zakaz opuszczania miejsca zakwaterowania. To jest pierwszy wskaźnik. Jeżeli pracownik nie może opuścić swobodnie miejsca zakwaterowania, to jest zielona lampka czy czerwona lampka, która mówi, uważaj, bo tu coś złego się dzieje. Jeżeli pracownik musi przemieszczać się w sposób określony przez pracodawcę pomiędzy miejscem świadczenia pracy a miejscem zakwaterowania, to jest kolejne. Jeżeli musi finansować posiłki i te posiłki są, koszty tych posiłków są niewspółmiernie wysokie, to jest kolejne. Jeżeli jest karany na przykład za spożywanie wody, tu znowu referuję sprawę, którą doskonale znam, to jest ta włoska sprawa. Tam Polacy byli karani za to, że spożywali nadmierne ilości wody. Więc do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Polak, który wyjeżdża za granicę, powinien bardzo precyzyjnie rozpoznać po pierwsze rekrutera, po drugie transport, kto go tam transportuje i po trzecie pracodawcę. Tam w tej włoskiej sprawie bywały takie historie, że ci ludzie jeździli od gospodarstwa do gospodarstwa i próbowali tych pracowników polskich tam wepchnąć, ponieważ to nie było dopracowane. No, na miły Bóg, jeżeli nie znam, oczywiście rekruter może mnie wprowadzić w błąd, może podać wadliwe informacje, ale po to jesteśmy w Unii Europejskiej i możemy za pośrednictwem organów ścigania czy inspekcji pracy sprawdzić niektóre rzeczy, no właśnie dlatego, żeby się nie narażać na sytuację, w której będę podlegał eksploatacji tylko dlatego, że w Polsce nie wiedziałem, gdzie się udaje. Wiedza. Wiedza, jeszcze raz wiedza. Wrażliwość umiejętność czytania wskaźników, a jeśli nie ufamy sobie, to kontakt z instytucjami, które powinny się tym zająć. Takimi instytucjami są Policja, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Pracy. To są te trzy podmioty, które mogą nam udzielić pomocy. Czy pomogą, czy udzielą pomocy? No tu już mój sceptycyzm pan zna i chciałbym wiedzieć więcej, chciałbym móc powiedzieć panu więcej, ale nie wiem, dlatego że wracam do tego, o czym powiedziałem na początku. Nie mamy ewaluacji. Ja marzę o dużych badaniach, które moglibyśmy w Polsce przeprowadzić i sprawdzić, ile osób znalazło się w takiej sytuacji, w której wrażliwość czy jakaś troska o samego siebie podpowiedziała im: sprawdź to, pójdź na policję. I ci ludzie, co ich spotkało na tej policji? Poszli do Straży Granicznej. Co tam ich spotkało? Jadę do kraju takiego i takiego. Czy możecie jakoś sprawdzić, czy tam mi coś grozi? Albo do Państwowej Inspekcji Pracy. Co powinienem wiedzieć? Wyposażcie mnie w wiedzę. Powiedzcie, co i jak. O właśnie, bardzo ważne. Kontakty z placówkami dyplomatycznymi. Nie wolno wyjeżdżać do kraju, do pracy, do żadnego kraju, nie mając informacji, telefonu, adresu mailowego do placówki dyplomatycznej. To jest elementarz, o tym właściwie to banał, że o tym mówimy. Ale to, co chciałbym wiedzieć, to chciałbym uczestniczyć w badaniu, czy nawet przeczytać wyniki badań, które przeprowadzi ktoś inny, kto odpowie na takie pytania. Gdzie my jesteśmy, jeśli chodzi o eliminowanie zagrożeń? Bo ja nie potrafię panu, poza takimi bardzo banalnymi kwestiami, o których mówię, nie jestem panu w stanie powiedzieć, jak to wygląda w praktyce, bo ja tej praktyki nie znam. I chyba nikt jej w Polsce nie zna.
Grunt, że wiemy tak naprawdę, że to jak na drodze zasada ograniczonego zaufania, a może nawet bardzo ograniczonego
bardzo
zaufania.
Bardzo ograniczonego zaufania.
I to chyba to sceptyczne podejście, czy zrozumienie tego, że na świecie nie roi się od samych dobrych ludzi, którzy chcą dla nas dobrze, dlatego że my jesteśmy też dobrzy. No to, i często nam się chyba wydaje, że generalnie taka jest zasada. I nawet jeśli taka jest zasada, to niestety od każdej są wyjątki, a te wyjątki wystarczą, żeby zniszczyć komuś życie. I dlatego na koniec mam takie pytanie, może trochę bardziej prywatne, ale to mnie zawsze zastanawia, gdy mam do czynienia z osobą zajmującą się bardzo trudnym tematem i przez bardzo wiele lat. Jak to zrobić, żeby, że tak powiem, bardzo kolokwialnie nie dostać do głowy od tego wszystkiego, żeby nie oszaleć, żeby obcować na co dzień z złem, uczyć się zła w jakim sensie i no i jednak dalej żyć normalnie, szczęśliwie i nie rzucać się z wieżowca.
Jeszcze jedno zdanie, jeśli pan pozwoli, świetne jest to pytanie, ale jeśli pan pozwoli, jedno zdanie do tej poprzedniej frazy. Otóż przestępcy poszukują ludzi dobrych, ludzi wrażliwych, delikatnych. To jest gwarancja sukcesu. Więc oni i ci ludzie, właśnie ci najsłabsi, najwrażliwsi, najdelikatniejsi wymagają największej troski i najbardziej odpowiedzialnego postępowania ze strony państwa. Dlatego tak bardzo o to zawsze proszę. Państwo nie powinno zostawiać potencjalnych ofiar samych sobie. A teraz odpowiadając na pańskie pytanie, ono jest niezwykle interesujące. No rzeczywiście całe życie zajmowałem się bardzo trudnymi sprawami, czy więziennictwem, czy bardzo poważną przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. Teraz z problematyką handlu ludźmi. Myślę, że to, co mnie chroni, to nie wiem, jak to zabrzmi, ale chyba bardzo profesjonalne podejście. Ja podchodzę do tego niezwykle profesjonalnie w tym sensie, że dzisiaj nawet miałem rozmowę ze studentem, który pisze jakąś pracę i bardzo koniecznie potrzebował wyrazić swój stosunek do problemu, którym się zajmuje. Ja mu powiedziałem: proszę pana, to nie jest takie istotne. Pan musi być obiektywnym obserwatorem. Kwestie decyzji, wyborów, to są kwestie moralne. My musimy opisywać świat. Kryminolog opisuje świat i pomaga innym zrozumieć ten świat. Jeżeli tylko na tym poprzestajemy i podchodzimy do tego niezwykle profesjonalnie, co więcej, musimy zastosować metodę chirurgiczną. Jak pan pewnie wie, chirurg jak operuje człowieka, to nie widzi, nie wiem jak to, tak sobie wyobrażam, na wielu filmach to widziałem, sam też jakieś tam operacje miałem. Chirurg w zasadzie widzi tylko pole operacyjne, nie widzi całego człowieka. Podobno chirurdzy stosują tę metodę z wielu powodów, także praktycznych, ale także po to, żeby nie widzieć człowieka, ale widzieć jakieś zadanie, które on ma zrobić. I ja też całe swoje zawodowe życie starałem się wypreparować to, czym się teraz zajmuję. Jeśli rozmawiałem z bardzo poważnym przestępcą w więzieniu, interesowało mnie on jako więzień, to starałem się zapomnieć o tym, że on ma na koncie kilka bardzo brutalnych zabójstw. Albo był terrorystą, który podłożył bombę i w tym wybuchu, który spowodował, zginęło kilka niewinnych osób. Musiałem to wypreparować, czyli musiałem to przykryć tą chustą chirurgiczną i operować tylko na tym niewielkim kawałku, który mnie interesował, czyli ten człowiek jako więzień. To jakoś pomagało. Teraz, kiedy zajmuję się problematyką handlu ludźmi, jest mi pewnie o tyle łatwiej, że mam 40 lat doświadczeń, ponieważ mniej więcej od 40 lat zajmuję się problematyką przestępczości zawodowo. Dokładnie w tym roku mam 40-lecie pracy naukowej, bo w 1984 roku zostałem zatrudniony jako asystent na Uniwersytecie Warszawskim. Więc teraz było mi łatwiej trochę zająć się tą bardzo, bardzo brutalną przestępczością, bo jednak wcześniejsze doświadczenia przygotowały mnie do tego. Miałem taki okres w życiu, zajmowałem się zabójstwami na zlecenie, zabójcami zawodowymi. To było niezwykle trudne. Rozmowa z człowiekiem, który na zimno pozbawiał życia innych ludzi. Mechanizmem, który bardzo mi pomagał, oprócz tych zabiegów chirurgicznych, były prawa człowieka. Zainteresowałem się problematyką przestępczości właśnie przez prawa człowieka, bo zainteresowałem się sprawami więźniów, problematyką wykonania kary pozbawienia wolności i to był ten kluczowy element. Kara pozbawienia wolności jest tą sytuacją społeczną, w której te prawa człowieka są niezwykle ważne. I wydaje mi się, że mimo, że rozmawiałem naprawdę z ludźmi, którzy wyrządzali zło, to jednak ta perspektywa praw człowieka, chęć dostrzeżenia w nich człowieka, który ciągle te przymioty ludzkie jakieś musi mieć i trzeba go traktować jak człowieka, bo nie mamy innego wyjścia. Najgorszego zbrodniarza trzeba traktować jak człowieka, bo trzeba go sądzić sprawiedliwie, nie wolno go poniżać, nie wolno go torturować. Musi cieszyć się tym wszystkim, czym cieszymy się my wszyscy, mimo że zrobił coś złego. No taki jest standard cywilizacyjny współczesny, więc może tych kilka elementów pomogło mi, jak pan powiada, nie brać do głowy i zajmować się tym i w miarę normalnie funkcjonować również poza kontekstem zawodowym, kryminologicznym.
No to ja się cieszę bardzo i w podziękowaniu za przyjęcie zaproszenia mam książkę naszego wydawnictwa Wzór na szczęście,
no
która jest pretekstem do ostatniego pytania charakterystycznego dla tego programu, choć o to już częściowo zahaczyliśmy, ale może jeszcze pójdziemy dalej. Jaki jest pana wzór na szczęście?
Dziękuję uprzejmie. To rzeczywiście wzór na szczęście. Łatwiej pewnie byłoby mi odpowiedzieć na to pańskie pytanie po przeczytaniu, ale spróbuję teraz. Są trzy wymiary. Moim zdaniem chyba są trzy wymiary szczęścia. Po pierwsze, jak powiedziałem, 40 lat, w tej chwili obchodzę 40-lecie pracy zawodowej, ale wie pan, ja nigdy nie szedłem do pracy, jak to ludzie mówią, idę do roboty. Ja nigdy nie szłem do roboty. Ja zawsze jechałem na uniwersytet robić coś fantastycznego, robić coś, co mnie pasjonowało. Całe moje zawodowe życie to hobby. I jeszcze państwo mi płaciło. Słabo, bo słabo, ale płaciło za uprawianie mojego hobby. To po pierwsze. Po drugie, źródłem, czy wzorem, czy niezbędnym elementem do szczęścia są bliscy. Znam ludzi, którzy nigdy nie mieli bliskich, a byli szczęśliwi, natomiast wydaje mi się, że w takiej normalnej sytuacji to rodzina, ludzie najbliżsi, którzy są w stanie przejąć część naszych trosk, ale także być świadkami naszych sukcesów. To jest bardzo ważne. I trzeci element, o którym mogę powiedzieć, że w moim przypadku jest składową szczęścia, jeśli mogę powiedzieć, że moje życie było, czy nadal jest szczęśliwe, to jest bycie potrzebnym. To znaczy robienie czegoś, co inni docenią, co jest innym potrzebne, co innym sprawi przyjemność. Mam taką naturalną skłonność do pomagania, czasami nawet taką, powiedziałbym, neurotyczną, że jak ktoś ma problem, to ja chętnie zaraz bym pomógł i rzeczywiście pomagam ludziom. Staram się w każdym razie pomagać, czasem wychodzi, czasem nie. Więc te trzy elementy chyba są ważne. Hobby zawodowe, dobra, fajna rodzina, czy bliscy, to nie musi być rodzina, to mogą być ludzie bliscy i świadomość, że robi się coś potrzebnego innym, światu. To chyba te trzy elementy, które przyszły mi natychmiast. Zaskoczył mnie pan tym pytaniem, ale tak przyszły.
Świetnie,
mi.
Świetnie, bo to jest faktycznie cały wzór. Mamy cały, kompletny wzór, więc cieszę się bardzo. I jeszcze w ramach podziękowania też tablica pamiątkowa no, eksperta.
Fantastyczne.
Ja w imieniu swoim, ale też naszych widzów dziękuję jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia, za podzielenie się tym tematem, który pewnie dla naszych widzów nie był wybitnie łatwy, ale był wybitnie potrzebny, bo jako społeczeństwo jednak musimy iść do przodu i czasem to pójście naprzód no boli, bo musimy wykluć wyższy poziom świadomości i jestem przekonany, że tak to się tutaj dziś wydarzyło. Także cieszę się bardzo, ponieważ ten trzeci element pana wzoru na szczęście właśnie kilkadziesiąt tysięcy osób może docenić, ponieważ na pewno odczuli tą potrzebę zrealizowaną pomagania ludziom. Więc a nigdy się nie doliczymy tak naprawdę, ilu osobom taka rozmowa mogła ocalić życie wręcz, zdrowie. Więc świetnie, dziękuję bardzo, oby tak dalej i życzę dalej wszystkiego dobrego i konsekwentnego realizowania tej życiowej misji.
Dziękuję panu uprzejmie, dziękuję przede wszystkim panu za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że robicie państwo tak ważne rzeczy, bo to jest to, o czym mówiliśmy na początku, to jest budowanie świadomości. Państwa, którzy będą oglądali tę naszą rozmowę, przepraszam, jeśli gdzieś pojawią się treści, które już państwo gdzieś słyszeli, widzieli. Bardzo państwa za to przepraszam, ale to pewnie nie da się tu w tej kwestii pominąć czy uniknąć powtórzeń, bo jesteśmy ciągle na początku drogi. Bardzo proszę, jeśli ktokolwiek może nam pomóc, pójść krok dalej. Wszystkie ręce na pokład. To jest naprawdę wyzwanie cywilizacyjne. Jeszcze raz dziękuję panu za podjęcie tego wątku.
Dziękuję bardzo i wam również życzymy wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.